Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i przynieś nam Twoje dary. Dar mądrości, dar rozumu, dar bojaźni Bożej. Moi drodzy, w tej Ewangelii Pan Jezus pokazuje, a raczej na Panu Jezusie pokazana jest odwieczna metoda, od dawna znana i używana. To znaczy, że jak chcemy komuś dopiec, to staramy się go pochwycić na słowie. Staramy się znaleźć jego błąd, żeby go mieć w garści, żeby potem w odpowiedniej chwili użyć przeciwko niemu jego błędu. Błędu w mowie, w myśleniu, w mówieniu, w zachowaniu. Być może nie od razu jesteśmy w stanie go to w tym momencie pokazać, ale kiedy przyjdzie odpowiedni moment, potrafimy wyciągnąć z naszej pamięci błędy naszych braci, naszych sióstr, bo pochwyciliśmy ich na jakimś słowie. Zobaczcie, ile podłości w tym jakże słodkim, wręcz ociekającym lukrem pytaniu, które zadali ci, którzy zostali posłani do Pana Jezusa. No, tylko że w tym pytaniu, niby tak pięknym, no, Panie Jezu, Ty jesteś prawdomówny, na ludziach Ci nie zależy, nie opierasz się na ludziach, tylko na Panu Bogu i tak dalej, i tak dalej. A potem co? Przychodzi pytanie, które miało być w efekcie wyrokiem śmierci na Pana Jezusa. Bo zobaczcie, po ludzku rzecz biorąc, cokolwiek by odpowiedział, to komuś by podpadł. Gdyby powiedział, że wolno płacić podatki, to Żydzi by się zdenerwowali, że każe współpracować z okupantem. A gdyby powiedział, że nie płaćcie podatków, to na pewno ci sami poszliby do Rzymian i powiedzieliby, że jest taki Jezus, który nawołuje do tego, żeby podatków nie płacić. No i Rzymianie by się nim zajęli. Zobaczcie, jaka podłość może być w każdym z nas. Zadając takie pytania, gdzie jest błąd w tej odwiecznej metodzie złego ducha? Błąd jest w tym, moi kochani, że jeśli człowiek sobie coś ubzdura i uważa to za świętość, no, że to jest na pewno tak, a nie inaczej, to jest w stanie zrobić wszystko, żeby potwierdzić swoje widzimisię. Wszystko. I wiecie, dzisiaj moglibyśmy zapytać małżonków, którzy obchodzą te 20 lat swojego pożycia małżeńskiego, czy czasami też tak nie próbowali, no, pochwycić siebie na słowie. Bo tak czasami jest. Myślę, że nie. Bo skoro są tutaj po 20 latach, to znaczy, że te 20 lat było dla nich rozwojowe. Potrafili zadawać sobie pytania, potrafili na nie odpowiadać, potrafili problemy podejmować, jeśli się pojawiały, po ludzku, czyli usiąść, porozmawiać, szukać rozwiązań i tak dalej. Inaczej by nie wytrzymali 20 lat. To małżonkowie, którzy są, mają większy staż czy troszeczkę mniejszy, to wiedzą, o czym mówię. I teraz zobaczcie, w tej Ewangelii próbuje się, albo na podstawie tej Ewangelii, dzisiaj próbuje się oddzielić dwie płaszczyzny. One się tak mądrze nazywają sakrum i profanum. Czyli to, co jest święte i to, co jest codzienne. Uwaga, przeciwieństwem tego, co jest święte, nie jest nieświęte. Bo w tej Ewangelii Pan Jezus wyraźnie mówi, że tu nie ma ani słowa o złu. My się nie poddajemy złu. My zło na wejście odrzucamy. Czyli profanum to nie jest to, co złe. Nie.
bo zło już dawno zostało odrzucone. Kto chce żyć przy Panu Bogu, to na wejście odrzuca zło. Dlatego tu jest pytanie, jaka jest różnica, albo jakie są powiązania między tym, co jest święte w moim życiu i tym, co jest codzienne. I jak doskonale łapiecie, to świętość nabywa się nie gdzieś tam, tylko tu i teraz, w mojej codzienności. Nie można oddzielić sakrum od profanum. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest fundament. Trzeba wiedzieć, na czym chcemy budować. Czy da się oddzielić moje życie prywatne od życia publicznego? Tak sterylnie, że wiem, że to jest to, a to jest to? Czy da się oddzielić niedzielę, święto, od dnia powszedniego? Pewno, że pewne rzeczy, wydarzenia o tym świadczą. Typu nie pracuję, świętuję, chcę być więcej z moją rodziną i tak dalej. Ale jako tako to jest kolejny dzień w tygodniu, jeden z dni tygodnia. Moi drodzy, czy da się oddzielić odpoczynek od pracy? No pewno. Powiemy, że tu odpoczywam, a tu pracuję. Ale wiecie, że jedne z drugim się przenikają. Wchodzą jedne drugie, wychodzą jedne z drugiego. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, kiedy próbujemy oddzielić to, co święte, od tego, co codzienne w naszym życiu, to rozrywamy nasze serce. Rozrywamy nasze sumienie. To wiecie, tak jakbyśmy wzięli szaty, byśmy je rozerwali i pozostajemy nadzy. To znaczy nic nie mamy. Ani to, co święte, ani to, co codzienne. Bo nie można tego rozerwać. Bo nie można tego oddzielić. Bo wiecie, jak próbujemy to oddzielać, to jesteśmy podobni trochę do, że mamy kawałek ziemi, no i mówimy, Panie Boże, ten kącik, tylko ten malutki kącik jest dla Ciebie, no, 1/7, niedziela. Tylko ten malutki kącik jest dla Ciebie. Czy wyobrażacie sobie takie coś? Wobec Pana Boga? Przecież świętość obejmuje całość. My pracujemy na to, żeby ten cały ogród, te 7 części, 7 dni w tygodniu były święte. Nie o to chodzi, że wszystkie mają być niedzielą. Nie. Poniedziałek ma być poniedziałkiem, środa ma być środą, niedziela niedzielą. Ale zobaczcie, nie da się oddzielić od codzienności tego, co święte i od święta tego, co jest niedzielą czy dniem powszednim. Co by było, gdyby małżonkowie tylko świętowali niedzielę? Nie, oni są małżeństwem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I żyją tym sakramentem 7 dni w tygodniu. Prawdopodobnie w rocznicę ślubu żyją tym sakramentem jeszcze mocniej, bo sobie przypominają dzień, w którym złożyli przysięgę, ale w codziennym życiu są małżonkami. Są małżonkami. I chcą dążyć razem do świętości. I tak naprawdę, moi kochani, świętość albo obejmuje całość mojego życia, albo próbuję nią objąć całość moich doświadczeń, albo coś nie gra. Bo jeśli masz piękny ogród, to nie da się, że uprawiasz tylko jedną część tego ogrodu. Chcesz, żeby cały ogród był piękny. Tak samo z naszą świętością. I teraz nie idzie o to, żeby zadowolić Pana Boga, czy żeby zadowolić Cezara. Nie, moi kochani, my nie żyjemy po to, żeby zadowolić kogoś. Nie. My żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi, bo tak naprawdę moim szczęściem, moje szczęście, to będzie szczęście dla moich bliskich. Czyli jeśli ja będę szczęśliwy, to moi najbliżsi też będą czerpali z tego szczęścia. Jeśli małżonek jest szczęśliwy, to jego żona też będzie czerpała z jego szczęścia i na odwrót. Jeśli rodzice są szczęśliwi, to ich dzieci będą szczęśliwe, bo to przechodzi. Przechodzi. I dlatego, moi kochani, myślę, że tu nie chodzi o zadowalanie kogoś, o sprawianie komuś przyjemności albo o podlizywanie się komuś. Idzie o to, że każdy ma żyć tak, żeby być szczęśliwym, a to oznacza, że jeśli ja będę szczęśliwym, to ci obok też mają być szczęśliwi. Bo czasami trzeba ze swojego szczęścia, czy przynajmniej odrobiny swego szczęścia zrezygnować. Drodzy rodzice, nie musieliście zrezygnować z czegoś, kiedy pojawiły się wam dzieci? Nawet wcześniej, kiedy się pobieraliście, nie musieliście z czegoś zrezygnować, żeby być razem? Zobaczcie, to jest coś normalnego w naszym życiu. Powszechność, ta codzienność sprawia, że my z czegoś rezygnujemy, ale po co rezygnujemy? Tu jest pytanie. rezygnujemy po to, żeby być razem szczęśliwymi, żeby być we wspólnocie szczęśliwymi. I myślę, że tego się musimy uczyć. I teraz, moi drodzy, ja myślę, że sytuacje tego rodzaju, bo one się zdarzają, no, że próbujemy kogoś na słowie chwycić, żeby mu tam wbić coś w bok albo w oko, albo gdzieś tam gdziekolwiek się zmieści, żeby go skrzywdzić, żeby go zranić, żeby było mu gorzej niż mi i tak dalej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jakoś trudno nam idzie to łączenie świętości z codziennością. No tak, w niedzielę można o Panu Bogu pomyśleć. Ale w tygodniu, no nie ma czasu, bo to i tamto, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak nam to niemrawo idzie. Bo jakoś nam trudno, jakoś tak po grudzie, wiecie, rozeznawać w tym naszym codziennym życiu to, co jest Boga i to, co jest Cezara, człowieka, codzienności. Bo wiecie, dlaczego jest nam trudno? Bo zdajemy sobie z tego sprawę, że czasami, ja nie mówię, że zawsze, ale że czasami, no, jak będziemy rozróżniać, to się okazuje, że to, co Cezarowi, trzeba jednak zostawić. Trzeba z tego zrezygnować, bo jest coś ważniejsze. Jest to, co Bogu się należy. Bo tu musi być pewna hierarchia ważności i wybierania tego, co jest ważniejsze. Zobaczcie, to wszystko jest w nas. To my decydujemy, to my starajmy się naprawdę połączyć ewangeliczną Marię i Martę, te dwie dziewczyny, które w Betanii przyjmowały Pana Jezusa. Bo możemy siedzieć u stóp Pana Jezusa i słuchać Jego słowa i możemy też krzątać się, żeby tam posłużyć Panu Jezusowi w mojej małżonce, w moim mężu, w moich dzieciach, w moich sąsiadach i tak dalej, i tak dalej. Te dwie rzeczy nie są przeciwstawne. One są razem złączone. I właśnie próba rozłączenia sprawia, że rozdzieramy nasze serce. A jak rozedrzemy nasze serce, to kim jesteśmy? To gdzie jest nasza tożsamość? To na czym budujemy? I zobaczcie, może nam się wydawać, że tą naszą przewrotność to nikt nie odkryje. No czego się łudzimy? Już na samym wstępie dwie osoby wiedzą o mojej przewrotności. Ja i Pan Bóg. I czego się łudzę, że nie wyjdzie na jaw moja przewrotność? Przecież ja mogę zadawać pięknie ułożone, radosne pytania, no. Ale co z tego, jak one prowadzą do tego, żeby kogoś skazać, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś zranić? Przecież to wyjdzie za chwilę. Przecież to za chwilę wyjdzie, tak jak się ukazało tutaj wobec tych, którzy przyszli kusić Pana Jezusa. Kusić Pana Jezusa, bo tak mówi, chcąc Go pochwycić na słowie. I teraz, moi drodzy, co z tym wszystkim zrobić? W tym wszystkim przede wszystkim musimy pamiętać o jednym, że Pan Bóg jest prawdomówny. To, co dzisiaj mówią ci, którzy przyszli chwycić Pana Jezusa. Pan Bóg jest prawdomówny i nie przymyka oczu. Tak, jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Te dwie rzeczy się nie zaprzeczają sobie, bo można być miłosiernym i sprawiedliwym jednocześnie. Pan Bóg nie śpi. I to nie jest tak, że On od razu ci wytknie twoją przewrotność, czy moją przewrotność, twój grzech, czy mój grzech. Nie. Musimy dojrzeć do pewnych rzeczy. Tylko, że jeśli budujemy na Nim jako prawdzie, moi kochani, to będziemy potrafili się przyznać do naszych błędów, do naszej przewrotności. I to będzie właśnie początek tego powrotu na rozdroże, gdzie się pomyliłem. Żeby powiedzieć, przepraszam, zbłądziłem i teraz chcę iść już właściwą drogą. Póki żyjemy, kochani, mamy możliwość powrotu do miejsca, gdzie się pomyliliśmy. Póki żyjemy, mamy możliwość naprawienia błędów, które popełniliśmy. Póki żyjemy, mamy taką możliwość. I zobaczcie, że Pan Bóg, kiedy Mu naprawdę zaufamy, znajdzie albo pokaże nam Salomonowe rozwiązanie. Pokażcie mi monetę podatkową. Czasami przychodzą małżonkowie i mówią, oni już razem być nie mogą. No. Są kilkanaście lat ze sobą. Bo to, bo tamto, bo on taki, bo ona taka, bo znowu to, bo znowu tamto i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ja się pytam, a stanęliście razem przed Panem Jezusem? Pokazaliście Mu tę monetę ten kość niezgody, która jest między wami, pozwoliliście mu na to, aby on ją wziął w ręce i pokazał wam inne rozwiązanie? Bo moi kochani, bardzo często najprostsze rozwiązania nie zawsze są Bożymi rozwiązaniami. A my bardzo często stawiamy znak równości między rozwiązaniem najprostszym i najłatwiejszym, po najmniejszej linii oporu. Nie. Zobaczcie, gdyby tak Pan Jezus zrobił, to byłby prawdopodobnie albo oskarżony przez Żydów, albo oskarżony przez Rzymian. My się musimy uczyć od Niego, jak rozwiązywać nasze problemy. Dlatego, moi kochani, jeśli się takowe pojawią, naprawdę, zanim podejmiesz decyzję, zanim podejmiecie decyzję, proszę was, stańcie przed Panem Bogiem i zapytajcie Go, jakie jest Jego rozwiązanie naszego, mojego problemu. Po to, żeby oddać Cezarowi to, co należy do Cezara i Panu Bogu to, co należy do Pana Boga. I dzisiaj święty Paweł w liście do Tesaloniczan, do swojej umiłowanej wspólnoty, podaje nam trzy podstawowe rzeczy, które powinny nas cechować, właśnie też w tym szukaniu rozwiązań. Mówi o dziele wiary, mówi o trudzie miłości i o wytrwałej nadziei. Drodzy jubilaci, no, co wam będę mówił o trudzie miłości? Wiecie doskonale, że miłość to jest trud. Miłość to jest trud, moi kochani. A co powiedzieć o dziele wiary? O dziele, czyli czymś, co powstaje, czymś, co ma się budować. Ja jako dorosły człowiek nie mogę być dzieckiem od pierwszej komunii. To dzieło ma rosnąć, ma się rozwijać. I cóż powiedzieć o wytrwałej nadziei? Ile przeszliśmy kryzysów dzięki temu, że mieliśmy nadzieję, iż będzie można z nich wyjść? A to wszystko w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Niech Maryja nam wybłaga tę łaskę, te dary na dzisiejszy wieczór, na kolejny tydzień, na kolejne lata naszego życia, także tą łaskę dla was, drodzy jubilaci, tego dzieła wiary, które ciągle się rozbudowuje, tego trudu miłości, oby wam go nigdy nie zabrakło, bo to jest trud miłości i tej wytrwałej nadziei na te czasy, tak trudne czasy. A to wszystko w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen.